pytamy się, patrząc na wystąpienie chociażby, prawda, lewicowych polityków, nastąpiło takie odmłodzenie, mówimy lifting oblicza lewicy polskiej. Pytamy się o warunki wiarygodności polityków właśnie w dialogu, szczególnie z młodzieżą, na przykładzie tutaj no, takich socjotechnicznych technik czy motywów. Mam połączenie z socjologiem, który obserwuje tego typu procesy. Pan profesor Jacek Kurzępa jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże. Witam ojcze. Gdyby pan był
bardzo, bardzo młodym człowiekiem, czy pan by uwierzył na przykład politykowi lewicy, który mówi, że trzeba wszystko na nowo zrobić, uśmiecha się do młodych ludzi, a gdzieś tam w tle widzimy jednak no, starszych towarzyszy, którzy mówią, no myśmy jeszcze nie odeszli, chcemy jeszcze istnieć.
Ojcze, myślę, że tutaj byłbym stronniczy, gdybym powiedział, że młody widz, młody wyborca, młody, czyli rozumiem powyżej 18 roku życia, będzie inaczej patrzył na tego typu doświadczenie liftingu twarzy politycznych z pierwszego rzędu na lewicy, a inaczej na prawicy. Bo rzeczywistość jest na tyle w tej chwili interesująca, że zarówno w środowisku partii Zjednoczonej Prawicy widać zmianę pokoleniową, jak i na lewicy. Dlaczego wobec tego stawiam tezę, że bardziej wiarygodne jest to doświadczenie zmiany na prawicy niż na lewicy? Dlatego, że osiągnąwszy stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej, młody, 40-paroletni polityk, pan prezydent dr Andrzej Duda, wyraźnie pokazuje samodzielność prowadzenia swojego urzędu, wyraźnie pokazuje wiarygodność swoich deklaracji wyborczych poprzez czyny. Wobec powyższego ta weryfikacja takim nieuzbrojonym okiem młodego wyborcy przynosi bardzo pozytywne doświadczenie i wrażenie, że rzeczywiście ta zmiana się dokonuje. Jednocześnie po drugiej stronie w partii lewicowej mamy do czynienia w ostatnich dniach z prezentacją nowej liderki, która z punktu widzenia wizerunkowego jest bardzo atrakcyjna, jako kobieta jest bardzo apetyczna i można byłoby powiedzieć, że powinna dawać gwarancję sukcesu. Ale pamiętamy przecież niedawne doświadczenie z panią Magdaleną Ogórek, która była kandydatką lewicy na fotel prezydencki i okazywało się, że ręczne sterowanie z tylnego siedzenia absolutnie nie przynosi żadnych pozytywnych efektów. Ale dlaczego nie przynosi żadnych pozytywnych efektów? Dlatego, że w momencie, kiedy pani Magdalena Ogórek próbowała być samosterująca, samodzielna, natychmiast była karcona. I pani Nowicka niestety prawdopodobnie póki co żyje w takiej błogiej naiwności, że pozwoli jej się w środowisku lewicowym na samodzielność. Nie przypuszczam, żeby tak było, gdyż i tutaj są dwa elementy, które mają istotne znaczenie. Gdyż lewica wyraźnie zaprzecza swoim dotychczasowym ideom gospodarki opartej na solidarności i wrażliwości ludzkiej, a przechodzi w kierunku walki z Kościołem, walki ideologicznej, co podpowiada im z tylnego siedzenia pewien polityk z Biłgoraja, a to absolutnie nie daje żadnej gwarancji wiarygodności i prawdziwości, gdyż wielokrotnie on zaprzeczył również swoim własnym słowom, które prezentował. Wobec powyższego pani Barbara Nowicka, mimo że jest bardzo urokliwą kobietą, weszła w przestrzeń mocnego politycznego klinczu, to znaczy, że starsi od niej liderzy życia politycznego na pewno nie pozwolą jej na...
To pani Barbara Nowacka, bo Nowicka jest tak też jest. Z tego nurtu, ale to już troszkę starsze pokolenie. Bo panie profesorze, znalazłem na przykład wypowiedzi tutaj ciekawe niespójności, bo jest tak, dziś wspólna Zjednoczona Lewica idzie stawić czoło konserwatystom. No to dobrze. A potem jest tak, że Zjednoczona Lewica chce prowadzić politykę w oparciu o wartości moralne i poszanowanie wyborców. No to, to znaczy wartości moralne. Jakie tu wartości moralne tu widzi? Albo postulat całkowity rozdział Kościoła od państwa.
Żonglowanie
słowami, tak.
Mamy do czynienia przede wszystkim z szermowaniem hasłami ideologicznymi po to, żeby zantagonizować środowisko społeczne, po to, żeby stworzyć pewną przestrzeń, powiedziałbym, takich rubieży walki i mobilizowania własnego elektoratu, ale elektoratu, który tradycyjnie jest osadzony w walce z Kościołem. Przecież to właśnie z tego środowiska wywodzi się ta nowa liderka lewicy, zapomniała albo też próbuje wymazać, wygumkować z historii lewicy walkę z księżmi, z Kościołem, mordy polityczne na księżach, ale również sytuację, w której wyprowadzano religię ze szkół, zdejmowano krzyże z instytucji, bo uznawano, że państwo powinno być świeckie. I znowu wracamy do tej samej przestrzeni wojny z Kościołem. Wobec powyższego zadajemy sobie pytanie, na ile jest to nowa lewica, a na ile jest tylko i wyłącznie pewien kamuflaż, lifting polityczny związany z podłożeniem nowych twarzy, którzy przekazują treści o tej samej wrogiej dla kultury polskiej, wiary polskiej i patriotyzmu polskiego treści.
No, panie profesorze, cóż, socjolog tak ocenia, ale popatrzmy też z takiego punktu widzenia odbiorcy, że no, plan jest chytry, bo widzimy tak, no twarz właśnie bardzo taką no, przyjazną, prawda, młodą i kobieta i tak dalej. Tutaj widzimy, że no, pojawiają się nowe tutaj hasła, nowe w sensie brzmieniowym, ale ukrywające ten plan po prostu, żeby dostać no, władzę i mieć wpływ. No, to byłoby rzeczywiście bardzo kłopotliwe, gdyby Zjednoczona Lewica stała się koalicjantem. Myślę, że tak się nigdy nie stanie. No, ale pytanie, na ile tutaj te haczyki zadziałają, jeśli chodzi o wyborców?
Gdy mówimy, a dzisiaj jednym z wątków naszej wspólnej refleksji jest pytanie o to, komu młodzi zawierzą. Kto będzie dla nich bardziej wiarygodny. I badania socjologiczne wyraźnie potwierdzają, że dzisiaj młody człowiek przede wszystkim dokonuje wyborów w oparciu o faktografię, w oparciu o czyny. Wobec powyższego, gdy przywołałem na początku naszej rozmowy zarówno inicjatywy prezydenckie pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak i przywołuję w tej chwili inicjatywy parlamentarne, ustawodawcze, pani Beaty Szydło i Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, to są fakty, które do młodych docierają. I okazuje się, że między innymi debata o płacy minimalnej zostaje utrącona przez marszałkinię Sejmu. Zostaje wyparta również przez narrację Zjednoczonej Lewicy, która ma wobec tego swoje własne, dość kontrowersyjne pomysły. W efekcie zatem młody bierze pod uwagę fakty, skleja je z twarzami i słowami, które wypowiadają ci politycy i albo ich odrzuci, albo ich przyjmie. Mam zatem przekonanie i przeświadczenie, że odeszliśmy już od monopolu propagandy medialnej, gdyż dzisiaj między innymi dużo wiedzy, informacji młodzi poszukują w sieci, czyli w alternatywnym przekazie informacji i tam dokonują tej weryfikacji. Są bardziej racjonalni, rozsądni i świadomi decyzji, jakie mają podjąć.
No właśnie, oby tak się stało i tak jest, rzeczywiście jest to przekonywujące, bo widzimy zresztą, jak się tutaj te głosy młodych no, przekładają, kiedy potem oceniamy. I myślę, że tutaj młodzi ludzie, bo to szczególnie do nich jest jednak kierowany ten tego typu, prawda, apel, czy ten projekt, no, nie dadzą się zwieść.
Tak.
Nie dadzą się zwieść. Pan zresztą się spotyka, panie profesorze, pan kandyduje do parlamentu też polskiego i spotyka się pan też z ludźmi młodymi, prawda, przy okazji wykładów, ale też i tych spotkań, więc
tak,
jest to...
Ojcze Januszu, tak też jest, gdyż kandydując do Sejmu z listy Zjednoczonej Prawicy na ziemi lubuskiej, okręg numer 8, lista numer 1, ostatni na liście.
Czyli lubuska ziemia to jest Zielona Góra i okolice, tak?
Zielona Góra, okolice, Gorzów, Żary, Świebodzin. Pozdrawiam wszystkich lubuszan. To chciałbym powiedzieć, że ja sam, jako pracownik akademicki, ale również jako ktoś, kto pracuje z młodymi ludźmi, nieustannie muszę konfrontować się z ich bardzo wyraźnym pytaniem. Niech pan mi pokaże swój dorobek. Niech pan powie, jakie czyny za panem stoją, że pan roi sobie nadzieję na to, że osiągnie mandat poselski. W momencie, kiedy mówię i pokazuję swój dorobek, mówią okej, to jest powód do naszej refleksji, zastanowienia, czy pana poprzeć. Mam nadzieję, że tak też będzie.
No właśnie. Żeby jak najwięcej było właśnie tego typu postaci, bo to wtedy będzie bogactwo tego ciała bardzo ważnego, jakim jest Parlament Polski, bo to nie chodzi tylko o to, żeby podnieść rękę, prawda, ale żeby też wiedzieć, po co się podnosi.
Zdecydowanie tak. Rękę. Nie tylko wiedzieć, po co się podnosi, ale również, drogi ojcze, to jest niebywale ważne, co w tej chwili powiem, przynieść również i pewien splendor parlamentaryzmu polskiemu, to znaczy nie kompromitować mandatu poselskiego, nie kompromitować bardzo istotnej funkcji, jaką jest bycie posłem czy senatorem. Niestety w ostatnim czasie mamy z tym pewien kłopot, że ławy parlamentu również są zajmowane przez osoby, których się potem wstydzimy, prawda?
Tak to bywa. Tak to jest niestety. Pan profesor Jacek Kurzępa był naszym gościem. Mówiliśmy o warunkach wiarygodności polityków w dialogu akurat z młodym elektoratem. Myślę, że warto się też przypatrzyć tym procesom. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie, drogi ojcze.
Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.